Szczepy tutaj możemy położyć. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić o noszeniu ciężarów. W Afryce, w Azji, też w Ameryce Łacińskiej czy Południowej, to kim jesteś i jaki masz społeczny statut, albo jak bogaty jesteś, można poznać po tym, jakie nosisz worki. Czym ktoś jest bardziej bogaty w Afryce albo w Azji, ten nie nosi nic. Jak ktoś jest najbiedniejszy, to stale coś nosi, jakieś worki, ciężary. Także czym ktoś jest biedniejszy, tym w życiu nosi coraz większe ciężary, i żeby zarobić na życie. Tak jest przynajmniej w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej. Ludzie, którzy nic nie muszą nosić lub robić, to ludzie niezaradni życiowo. Ludzie, którzy nic nie muszą nosić lub robić ciężkiego, to są ludzie niezaradni życiowo. To są najbogatsi ludzie. Oni już nic nie muszą ciężkiego robić, sprzątać, gotować, kopać, nosić ciężarów. Oni po prostu mają tak dużo pieniążków, że bardzo często telewizja nam stawia ich za wzór, ale to są ludzie niezaradni życiowo i pokażę wam dlaczego. Wystarczy jakiś kataklizm. Słuchajcie, nie pamiętam, czy to było 2 czy 3 lata temu, był kataklizm w Stanach Zjednoczonych i jeden człowiek mało drugiego nie zabił za butelkę wody. Kiedy przychodzi kataklizm, podczas którego pieniądze już nie mają żadnego znaczenia, to taka osoba, która jest niezaradna życiowo, bogata osoba, która nigdy nie nosiła żadnych ciężarów, nic fizycznie nie umie zrobić, zdana jest na łaskę osób, którymi bardzo często gardziła. Kiedy przychodzi kataklizm albo coś szczególnego, to takie osoby są zupełnie bezradne jak dzieci. Te, które były nam stawiane w telewizji za wzór, które nic nie potrafią zrobić, ugotować, coś przenieść, dać sobie radę w życiu. Tak naprawdę życie na ziemi opiera się na tych, którzy noszą ciężary, którzy ciężko pracują, gotują, sprzątają. Bez tych osób reszta jest niezaradna. I kiedy mówię reszta, to mam na myśli dzieci, młodzież, duża część mężczyzn jest bardzo niezaradna. Wielu facetów nie potrafi zrobić nic. No i tak jak mówiłem, też bogaci. Ci ludzie bez tych, którzy noszą ciężary i ciężko pracują, po prostu umarli bez głodu. Albo by w trakcie kataklizmu zginęli. Dokładnie tak samo będzie podczas przyjścia naszego Pana, na które czekamy. Kiedy Antychryst dojdzie do władzy na ziemi, to tak będzie z wieloma wierzącymi. Wielu wierzących będzie zagrożonych po prostu śmiercią. Jeśli wierzący, kiedy przyjdzie Antychryst i dojdzie do władzy, albo będą mieli do wyboru przyjęcie znamienia i poddania się, albo po prostu będą mieli bardzo ciężko w życiu. Mówię o tych wierzących, którzy nie potrafią zaradzić swoim problemom w życiu, bo nie umią nosić ciężarów. W sensie dosłownym teraz mówię. Moja żonka znalazła w internecie czy na Facebooku taki bardzo ciekawy rysunek. Z jednej strony szła szczupła kobieta obciążona takimi wielkimi siatami, że widać, że wraca z zakupów do domu, a obok szedł taki wysportowany facet z kwietami. I podpis był bardzo ciekawy, że za każdą silną kobietą stoi wrażliwy mężczyzna. To jeszcze było po czesku, więc to było jeszcze bardziej zabawne, ale już nie pamiętam, jak było po czesku. Za każdą silną kobietą stoi bardzo wrażliwy mężczyzna. A to był taki naprawdę napakowany gościu, widać, że z siłowni. Wiele osób, i niestety zdarzają się też takie osoby wierzące, które nie potrafią nosić ciężarów. I tych fizycznych, że nie potrafią nic zrobić, ani tych duchowych. Pamiętam, że jak pracowałem w Lidze Biblijnej, mieliśmy nad sobą wiceprezydenta Ligi Niemiec, który wychował się w akademiku z Polakami, więc mówi płynnie po polsku i mieszka w Stanach i był wiceprezydentem Ligi Biblijnej. Kiedy mój kolega, szef Ligi Biblijnej w Polsce, mówi: Waldemar, co kupiłeś żonie na prezent? Na co Waldemar mówi: prezent? Oszalałeś? Ja jestem największym prezentem dla mojej żony. Mówi, tak rzadko bywam w domu, bo ciągle jeżdżę i odwiedzam misjonarzy, że jak przyjeżdżam, to żona się cieszy. Mówi, w ogóle jestem dumny ze swojej żony. Ona też chyba Niemką jest. Mówi, ona wszystko potrafi naprawić, nawet kran. Tak rzadko jestem w domu, że ona wszystko potrafi zrobić. Oczywiście żartował sobie i oczywiście kupił prezent, ale wielu ludzi, nawet wierzących, są niezaradni życiowo i gdyby przyszedł jakiś kataklizm, a czekamy na bardzo poważny, dojście Antychrysta w Europie do władzy i na całym świecie, ci ludzie idą w rozsypkę. Słuchajcie, w liceum miałem pana profesora, którego bardzo szanowałem, z fizyki. Nieraz było widać, jak facet zasuwa za któweczką, a jego żona, też fizyczka, z takimi właśnie siatami za nim. U Arabów jest bardzo podobnie, że kobieta z siatami idzie, a facet na osiołku jedzie. Rozmawiałem z Polakiem, który pracował w Iraku, który po prostu widział, jak kobieta obciążona idzie, a jej synek jechał na osiołku, że podszedł, zdjął tego chłopca i mówi, siadaj, a ona się oburzyła. I później mu jakiś tam kolega Arab wytłumaczył, że gdyby cię policja nakryła, to by cię nieźle spałowali za to. Bo u nas kobieta jest nikim, jest robolem, ma wykonywać i nosić ciężary. To mężczyzna jest kimś. Jak w Serbii byłem, to jak podjeżdżał autobus, to faceci tak się rozpychali łokciami, wpadali i zajmowali wszystkie siedzenia. I później jak autobus ruszał, to kobiety z tymi siatami trzymały się i huśtały się i jechali tylko faceci. To widziałem na własne oczy. W tym świecie statut człowieka rozpoznajemy po tym, że już nic nie musi nosić i już nic nie musi umieć zrobić w domu. Jeśli facet już albo kobieta nic nie musi nosić i nic nie umie w domu zrobić, to znaczy, że to jest bardzo bogata osoba. I kiedy włączycie dziennik telewizyjny albo jakiś informacyjny, to ta osoba jest nam stawiana za wzór. Ta osoba odniosła sukces. Już nic nie umie w domu zrobić i już nic nie musi ciężkiego nosić. Bo jest tak bogata, że do wszystkiego ma ludzi. I to są osoby, które nam są stawiane za wzór. To jest ktoś, kto ma klasę. Ale powiem wam, że w oczach Pana Boga jest życiowym fajtłapą. W oczach naszego Ojca w niebie osoba, która już nie nosi żadnych ciężarów i nie potrafi nic zrobić i potrzebuje tych tak zwanych roboli, to jest życiowa fajtłapa. W oczach Boga jest dokładnie na odwrót niż to, co widzimy w telewizji. Jeśli chcesz być kimś w kościele, mieć wielką służbę, to musisz być znany z tego, że nosisz ciężary i jesteś odpowiedzialną osobą. Jeśli ktoś z nas chce wzrastać w Bogu, rozwijać się, to musi być osoba, która stale nosi ciężary i jest odpowiedzialna. Kolejny przykład. W wielu firmach japońskich, nie wiem, czy we wszystkich tak jest, ale słyszałem, że w wielu firmach japońskich jest tak, że kiedy pan prezes już jest takim staruszkiem, że musi odejść na emeryturę i szukają kandydata na nowego prezesa, to zatrudniają go w firmie, jeszcze kiedy tamten jest prezesem, i facet przechodzi każde stanowisko. Zaczyna od sprzątania firmy. Później pracuje na recepcji. Odbiera telefony. Jest zwykłym robotnikiem na hali. Przechodzi każde stanowisko. Bo Japończycy wyszli z założenia, że jeśli prezes pracował na każdym stanowisku, to będzie rozumiał, jak cała firma funkcjonuje. Czyli musi być to człowiek, który nauczył się wcześniej nosić ciężary, sprzątać i coś robić, bo wtedy rozumie, jakie obciążenie ma każdy pracownik w tej firmie. Rozmawiałem kiedyś z moim kolegą, który pracował w firmie w Warszawie i z dyrektorem tej firmy pojechali do jednej z największych fabryk pod Poznaniem, która produkuje części zamienne do samochodów. I kiedy już wracali pociągiem Intercity do Warszawy, to jego dyrektor mówi do Piotrka: Piotrek, a zwróciłeś uwagę na pana prezesa? A Piotrek taki zdziwiony mówi: jakiego prezesa? Przecież nie przedstawiałeś mnie żadnemu prezesowi i w ogóle nie poznałem żadnego prezesa. Na co ten dyrektor się śmieje. A pamiętasz tego pana tam, który ładował te tłumiki do tira? Taki w sweterku, taki starszy? A mówi, no tak, to był pan prezes. Facet, który był prezesem jednej z największych fabryk w Europie, nie w Polsce, w Europie, która ma olbrzymie zyski, oprócz tego, że jest, i to jest prywatna fabryka, jest właścicielem, przebiera się w sweterek, w dresy i pakuje na tira rzeczy. Po niesionym ciężarze można rozpoznać, jak chodzisz. Wiecie dobrze, że czym większy ciężar niesiesz, na przykład Kuba z Andrzejem ostatnio targali pralkę i lodówkę, to wiecie, jak niesiesz pralkę na przykład, jest bardzo ciężka, bo ma tam takie specjalne kamienie włożone, żeby nie latało. Nie możesz z pralką iść o tak. Nie możesz iść swobodnie. Czym większy ciężar, tym po prostu patrzysz na to, jak stawiasz nogę, żeby nie skręcić. Ręce ci drżą. Czym większy ciężar, tym trudniej jest iść. Kiedy niesiesz ciężar, po pierwsze możesz być osoby, które są wyprostowane, które chodzą z podniesioną głową, dumne. To są osoby, które najczęściej nie mają żadnych problemów, są radosne. Dlaczego się tak dzieje? Bo prawdopodobnie nic nie niosą. Bardzo dużo osób, które po prostu tak funkcjonuje, to są osoby, które nic nie niosą. Jeśli ktoś niesie ciężar, to bardzo często jest pochylony, zadumany, przygnębiony, zmartwiony i samotny. To jest tak, kiedy człowiek niesie ciężar i niesie go bez Chrystusa. Trochę inaczej nosi się ciężary z Jezusem. Ale też nie jest łatwo, kiedy jest poważny ciężar. Ja mówię teraz o ciężarach nie dosłownych, ale nie fizycznych, ale duchowych. Kiedy ktoś ma poważny ciężar, to nawet z Chrystusem jest mu bardzo trudno to oddać i wyciszyć emocje. Wiemy, każdy z nas. Ale kiedy ktoś nie ma żadnych ciężarów, to chodzi z podniesioną głową, radosny, bo nic go nie przygnębia. To było takie wprowadzenie. Chciałem wam pokazać pewien fragment, bo chciałem odnieść to do nas, do naszego kościoła. W 4 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdział, Mojżesz był przywódcą, który niósł ciężar. Olbrzymi ciężar. Miał nad sobą cały naród. Wcale tego nie chciał. Bóg go wybrał. I w 4 Mojżeszowej, w 11 rozdziale, przeczytam fragment od 10. Mojżesz usłyszał, że lud narzeka. Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężny gniew Pana, a także wydało się to złe Mojżeszowi. I wiecie dobrze, jak czytaliście Mojżeszowe księgi, że to nie była jedyna sytuacja, tylko było tak wiele razy. Że lud wiele razy z różnych powodów narzekał. A że nie ma mięsa, a że nie ma wody, a że jest za ciężko. I tu jest powiedziane, że wszyscy w namiotach siadali, mieli społeczność rodzinną, taką, wiecie, przy Biblii, przy modlitwie. I głowa domu to prowadził i wszyscy, cała rodzina narzekała, jak jest ciężko. Jak jest ciężko, jak jest źle chodzić z Bogiem i wierzyć w tego Boga. I zobaczcie, rozpalił się potężny gniew Pana. Bóg zdenerwował się. A i Mojżesz się też zdenerwował, że ludzie tak robią. Że są tak niewdzięczni, że Bóg ich wyprowadził z wielkiej Harówy przy budowie piramid, z niewolnictwa ich uwolnił. Rzekł więc Mojżesz do Pana. Zobaczcie, Mojżesz się tak zezłościł i na lud, i jeszcze na kogoś się zezłościł. Czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim? Czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? To jest typowe zachowanie wielu pastorów. Ja też zdarzało mi się tak mieć. Że kiedy człowiek pracuje z ludźmi, to czasami już ma dosyć ludzi, prawda? Kiedy ludzie narzekają, wszystko im się nie podoba, a szczególnie jest bardzo trudno pracować z Polakami. Bo wiemy, jacy jesteśmy, prawda? Jakie mamy cechy narodowe. Że jesteśmy bardzo często niezadowoleni, marudni, wszystko widzimy w czarnych kolorach. Jak jest szklanka nalana do połowy, to widzimy to brakującą drugą część, że nie do końca jest nalane, zamiast pozytywnie. Zobaczcie, Mojżesz tak się rozgoryczył w sercu, że powiedział do Boga, czemu tak postępujesz ze mną? Czemu taki jesteś wobec mnie? Że złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu. Przecież ci ludzie non-stop chcą mnie zabić. Przecież ci ludzie non-stop przychodzą i do mnie mają pretensje, czemu Bóg taki jest, a czemu Bóg nam tego nie dał i tego nie zrobił. Wiele razy miałem tak, że ktoś przychodził i mówił, a czemu Bóg nie uzdrowił, a czemu Bóg tego nie zrobił, a czemu to? Zobaczcie, Mojżesz mówi tak, czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział, noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Skądże wezmę mięsa, aby dać temu ludowi? Tutaj oni narzekali z powodu braku mięsa. A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają, daj nam miejsca do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud. Już mi nazbyt ciąży, już mam dosyć, Panie Boże. Słuchajcie, wiele razy się tak modliłem. Pamiętam, że jak byłem już jednym z przywódców w zborze w Kraśniku, w moim rodzinnej miejscowości, to co pewien czas Bóg przysyłał takich dziwnych ludzi do zboru, których ja nazywałem ufoludkami. A to na przykład przyjechał chłopak, który ukrył przed nami, że jest chory na HIV, który nie miał gdzie mieszkać. A tu przyjechała dziewczyna z Armenii, wierząca, z braćmi wierzącymi, którzy odeszli od Boga, sprzedawała na targu, a bracia chcieli ją odesłać do domu. I ona przychodzi do mnie i mówi tak, pastorze, ja nie chcę wracać do Armenii, znajdź mi męża. I co chwilę takie ufolutki, że ktoś przychodził, nie miał pracy, nie miał domu, nie miał to. Ja szedłem i modliłem się tak jak Mojżesz. Mówię, Boże, co Ty mi robisz? Dlaczego taki jesteś? Dlaczego mi przysyłasz do zboru ludzi, którym ja nie jestem w stanie pomóc? I wiecie, kiedy tak narzekałem któregoś dnia do Boga, bo usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi, ale ja nie chcę, żeby się pomagał. Bo ja wiem, że nie jesteś w stanie im pomóc. Ja chcę, żebyś tylko z nimi porozmawiał, powiedział im, jaki jestem, wytłumaczył mi się z nimi pomodlił. Ja w ogóle nie oczekuję od siebie żadnej pomocy. To ja mogę im pomóc. Ale zobaczcie, wiele razy taką samą postawę miałem jak Mojżesz, że miałem dosyć. Pamiętam przecież w Kraśniku zrezygnowałem z pastorstwa i powiedziałem, nigdy więcej, Boże, nie będę pastorem. Jedziemy do Warszawy z żoną, żona kończy studia, pójdzie do dobrej firmy, ja będę sprzątał, gotował i zajmował się dziećmi. Naprawdę tak powiedziałem. I taki mieliśmy plan. Dlatego, że już miałem dosyć, bo praca z ludźmi jest bardzo trudna. Bardzo trudno się pracuje z ludźmi. Lepiej się pracuje ze zwierzakami, bo czas od czasu może cię ugryźć albo kopnąć. Ale nie jest aż tak złośliwy, że cię będzie prześladował na działce. O wiele lepiej się pracuje jeszcze z roślinami, które nie gryzą, nie napadają i nie kopią. Ale z ludźmi to jest bardzo trudna praca. I Mojżesz się skarży, mówi, Boże, dlaczego jesteś taki złośliwy wobec mnie? Dlaczego mi to robisz? Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście. Miałem taki okres w Mińsku Mazowieckim. Już miałem taki stan depresyjny, że się ciągle modliłem o to, Boże, zabierz mnie. Żona sobie znajdzie kogoś porządnego, wróci do Kraśnika, dziadkowie pomogą, ale ja już mam dosyć. Wiele razy się tak modliłem. Do tego stopnia, że kiedy moja teściowa przyjechała i zapytała moje dzieci, co jest waszym największym marzeniem? A Eunika z Tymkiem, chcielibyśmy już umrzeć. Bo ja byłem w takim stanie i mówiłem im o śmierci, o tym, że w niebie jest fajnie, że są tiktaki i wszystkie słodycze, więc oni chcieli się zabrać razem ze mną. A zobaczcie, jak pracujesz z ludźmi w kościele i nie nauczysz się oddawać ciężaru Bogu, to po prostu siada ci psychika. Większość pastorów w Stanach, większość żon pastorów w Stanach, 80% żon pastorów modli się o to, żeby mąż przestał być pastorem. Bo praca z ludźmi jest bardzo ciężka. Dlatego nauczyciele mają wakacje. 2 miesiące jeszcze w grudniu i w lutym. Bo praca z dzieciakami, które są wychowane bezstresowo przez trudnych, dorosłych ludzi, jest szczególnie obciążająca dla psychiki. A tych dzieci jest coraz więcej bezstresowo wychowanych przez bezstresowych dorosłych. Zobaczcie, fragment, do którego teraz chciałbym dojść, 16-17 werset jest bardzo ważny i o tym dzisiaj chciałbym mówić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza. Zobaczcie, po pierwsze nie powiedział, ty wredny potworze, Bóg kocha szczerych ludzi. Bóg i tak zna twoje serce. Najtrudniej jest Bogu rozmawiać z kimś, kto w sercu myśli o nim źle, a mówi piękne słowa o nim. Jeśli masz żal do Boga, to zrób tak jak Mojżesz. Powiedz szczerze, bo on i tak ciebie zna. Powiedz, Boże, nie rozumiem, dlaczego ze mną tak postępujesz. Nie podoba mi się. Wiele razy tak z Bogiem rozmawiałem. Mówię, nie podoba mi się to, co robisz. I wtedy przyszedł Bóg i rzekł do Mojżesza, zwołaj mi 70 mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, przyprowadź ich do namiotu i spotkania, niech tam staną razem z tobą. Więc Bóg kazał wezwać tych, którzy byli przywódcami. Wtedy ja stąpię i będę z tobą mówił. Wtedy na oczach tych ludzi ja stąpię i porozmawiam z tobą, żeby oni zobaczyli, że ty jesteś kimś szczególnym w moich oczach i ty jesteś przywódcą, którego ja wybrałem. Wezmę z ducha, który jest w tobie, chodziło o Ducha Świętego, i dam im i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. I ten werset 17 jest szczególny. Wezmę z ducha, zobaczcie, ten ciężar może nieść tylko Chrystus i Duch Święty. Nikt z normalną psychiką nie jest w stanie non-stop słuchać problemów innych ludzi i nie zwariować. Słyszałem bardzo dużo takich historii, na przykład pani psycholog, która prowadziła terapię w Warszawie dla alkoholików. Tak bardzo sobie brała do serca problemy alkoholików swojej grupy, którą prowadziła, że wylądowała w psychiatryku. Takich przypadków jest masa. Wielu psychiatrów, psychologów i terapeutów, którzy bardzo wchodzą w czyjeś problemy, zaczyna pić, brać narkotyki i wariować. Bo nikt bez Boga nie jest w stanie nosić czyichś ciężarów. To jest niemożliwe. To jest nie do wykonania. I Bóg tutaj mówi, ja wezmę z Ducha Świętego, który jest w tobie. To jest wskazówka, że Duch Święty mieszkał w Mojżeszu. Takich ludzi w Starym Testamencie było bardzo mało. Wezmę z Ducha Świętego, udzielę im Ducha Świętego i złożę na nich ciężar tego ludu. Nie będziesz już niósł sam. Od tej pory tych 70 będzie niosło ciężar całego narodu razem z tobą. I to jest coś, o czym chciałbym dzisiaj do was mówić, że nie ma mowy o tym, żeby pastor miał normalną psychikę i sam niósł ciężar całego kościoła. Nie ma takich pastorów. Bóg chce, aby ciężar budowania kościoła, tego nowego kościoła, który budujemy w Giżycku, nie spoczywał tylko na pastorze, na barkach pastora, tylko na barkach przywódców, wielu z nas. To my jesteśmy w stanie zbudować kościół. Ale jeden człowiek tego nie zrobi. Oznaką niedojrzałości duchowej, jest noszenie tylko tego, co konieczne, co należy do mnie. Oznaką niedojrzałości duchowej to kiedy osoba wierząca nosi tylko to, co należy do niej. Dojrzałość duchową możemy poznać albo polega na tym, że niesiesz też inne ciężary, za które bezpośrednio nie odpowiadasz. I to oznacza, że jesteś przywódcą albo kandydatem na przywódcę. Kiedy patrzysz na inne ciężary innych ludzi i próbujesz nieść czyjś ciężar, albo niesiesz ciężar odpowiedzialności za cały kościół. Czy zwróciliście uwagę na to, ci, którzy mają dzieci, że zazwyczaj, kiedy podjeżdża się pod dom samochodem, to dzieci pierwsze wysiadają z samochodu i biegną radośnie do domu. A mama i tata z tymi tobołkami, siatami, z zakupów, jeszcze ich tobołkami, plecakami wchodzą do domu. Albo muszą zrobić 2-3 kursy. Chyba że ojciec powie stanowczo, tak jak ja to robię, Tymek mówi stop, wracam. I daje mu siatki i każe mu jeszcze wrócić, żeby zrobił 2 kursy. Dzieci są przykładem tego, że są bezstresowe i one czują, że nie muszą nosić żadnych ciężarów. Dojrzałość duchową można poznać po tym, że wiesz, że musisz ten ciężar, te siaty wziąć. Po tym można poznać pastora albo przywódcę. Że niesie ciężar całego kościoła. Kolejny przykład, pianino. Trzeba znieść pianino z trzeciego piętra na dół i przewieźć dalej. No i zazwyczaj właściciel pianina umawia się z innymi swoimi znajomymi, chyba że wynajmie profesjonalną firmę, zapłaci dużo pieniędzy. Ale jeśli ktoś chce zaoszczędzić, to skrzykuje 3 kumpli i mówi, trzeba przynieść pianino. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś to robił, ja raz to robiłem. Zazwyczaj jest tak, że potrzebnych jest 4 osoby do 4 rogów, ale zazwyczaj niesie 2, a reszta udaje, że niesie. Zdarza się to bardzo często, że dwóch naprawdę zależy, bo mają dobrą relację z właścicielem, czyli najprawdopodobniej niesie właściciel jeszcze ktoś, a dwóch trzyma i udaje, że niesie. Bardzo często się to zdarza. Niby niosą. Nie niosą, tylko przykładają ręce do pianina. I bardzo często to wygląda tak w życiu, w odpowiedzialności za Kościół, że całą siłę wkłada tych dwóch, a dwóch nie niesie, tylko dotyka. Nie każdy, kto dotyka ciężaru, rzeczywiście go niesie. Nie każdy, kto dotyka ciężaru, rzeczywiście go niesie. Często jest tak w Kościele, że ktoś ma tytuł, jest przywódcą, jest prezbiterem, pastorem i stwarza pozory, że jest odpowiedzialny za Kościół i niesie ciężar, ale tak naprawdę nie niesie ciężaru, bo uważa, że nie musi, bo ma tytuł. Całkowita odpowiedzialność za daną służbę, czyli niesienie ciężaru, oznacza, że bierzesz pudło, tak jak teraz ja mam przeprowadzkę, biorę pudło z talerzami, które naprawdę waży, i niosę. Na tym polega niesienie ciężaru. Jeśli natomiast ktoś łapie za pudło ciężkie i rozgląda się i mówi: ej, chodź pomóż, bo ciężkie. Albo pyta się, jak to złapać, albo gdzie to zanieść. To wiecie dobrze, że czasami, jak człowiek musi na przykład mieć przeprowadzkę albo przenieść jakieś duże ciężary, to już woli zrobić to sam, niż ciągle komuś tłumaczyć, jak to złapać, gdzie to przenieść, bo więcej czasu marnuje na ciągłe tłumaczenie mu, jak nieść ciężar. Kiedy musimy przenieść dużo ciężarów, to zazwyczaj dobieramy sobie tak ludzi, żeby im nie tłumaczyć, tylko po prostu nosić, żeby to szybko zrobić. Pewien pastor, o którym czytałem, który jest pastorem wielotysięcznego kościoła w Stanach Zjednoczonych, napisał w książce tak: do mnie, jako do pierwszego pastora, który założył ten kościół, nie dochodzi już prawie żadna sprawa. Mówi: mam tak wielu pod sobą pastorów i liderów, że jeśli jest jakiś problem do rozwiązania w kościele, to najpierw ta osoba, która ma problem, jest wysyłana do konkretnej służby. Jeśli to jest zbyt poważny problem, zajmuje się lider, później kolejny pastor, mój zastępca, i najtrudniejsze sprawy przychodzą do mnie. Dokładnie to samo Jetro powiedział Mojżeszowi. Prawdziwe niesienie ciężaru, czyli służby też w kościele, albo danej sprawy do załatwienia, to jest wtedy, gdy pastor nie musi już tym się zajmować. Prawdziwa odpowiedzialność za Kościół, za służbę, to jest wtedy, kiedy pastor nie musi się tym zajmować albo tego nadzorować. Bardzo często nawet nie musi o tym myśleć. To znaczy, że ktoś naprawdę niesie ciężar, że ktoś z pastorem jest w przywództwie, że ktoś jest przywódcą. Także niesienie ciężaru to jest wysiłek. I to sprawia, że nie możesz tak swobodnie chodzić jak do tej pory bez ciężaru, bez troską, z rękami na przykład w kieszeni. Noszenie ciężaru wpływa na twoją życiową drogę, wygląd i styl życia. Zupełnie inaczej się ubieramy i zachowujemy, kiedy musimy bardzo ciężko pracować i coś ciężkiego przenieść. I niesienie ciężaru wymaga czasu i spowalnia cię. To jest ciężka praca. Dlatego wielu ludzi nie chce nieść ciężaru. Wiedzą, że to zmieni ich sposób chodzenia, ich sposób życia. I przywódcy to są ci, którzy niosą ciężar odpowiedzialności za cały Kościół. Za wszystko, co się dzieje w Kościele. To jest przywódca. Kto jest odpowiedzialny za każdą służbę, a nie tylko za jedną. Jeśli ktoś jest odpowiedzialny za coś jednego w Kościele, to jest lider. Ale przywódca, pastor i przywódcy są odpowiedzialni za funkcjonowanie całego Kościoła, za wszystko. Przywódcy niosą ciężar i mogą iść jedynie tak szybko, jak ten ciężar im pozwala. I to jest duże obciążenie. Ten pastor Paul w tej książce Przeprawa, którą wam zachęcałem, żebyście przeczytali, on napisał coś takiego, że kiedy zanim jego kościół się zmienił, to jest jeden z największych kościołów w Europie, szybko rozwijający się, parę tysięcy ludzi, a kiedyś to był zbór, który miał 450 osób i też byli zadowoleni. On napisał tak: moi liderzy prosili mnie, abym pomógł im znaleźć więcej ochotników do służby, modlił się o finanse do służby, doradził im w służbie, co mogą zmienić, by ich praca układała się lepiej. W rzeczywistości najbardziej samotny albo obciążony czułem się w tych dziedzinach życia Kościoła, w których było najwięcej przywódców. Zauważył taką rzecz, że czym więcej przywódców i obdarowanych ludzi w jakiejś służbie, tym więcej on musiał się tym zajmować i nie mógł pójść do kolejnych rzeczy, którymi powinien się zająć. Dlatego on mówi, że dlatego niewielu przywódców, zrozumiał, że niewielu przywódców w jego kościele tak naprawdę niosło ciężar odpowiedzialności za cały kościół. Że on musiał wszystkiego doglądać i mieć nad wszystkim pieczę. Przywódca, gdy widzi papierek w kościele, co zrobi? Podniesie go i wrzuci do kosza. Gdy przywódca wchodzi do ubikacji, widzi brak papieru toaletowego, wyjmuje komórkę i dzwoni do odpowiedzialnej osoby za papier toaletowy? Nie, idzie do szafki, wyjmuje papier toaletowy i kładzie. Kiedy brakuje kawy, a wiemy, że po nabożeństwie będzie kawa i herbata i rozmowy, przywódca wsiada do samochodu albo idzie do najbliższego sklepu i kupuje kawę. Po tym można poznać przywódcę. Przywódca nie udaje, że to nie jego sprawa albo nie jego służba, bo to nawet nie jest jego służba, papier toaletowy, że to nie należy do jego obowiązków. Ci, którzy niosą ciężar, nie mówią przecież, wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za tą służbę. Przywódca, który niesie ciężar, kiedy widzi, że coś trzeba zrobić, po prostu to robi. Zauważy zwiędłe kwiaty, odrapaną farbę, brudne krzesło, rozlane mleko i od razu się tym zajmie. Po tym możemy poznać przywódcę. Ale w kościołach, w których byliśmy wychowani, i również ja się wychowywałem w dwóch seminariach i w kościołach, przywódcę rozpoznawało się po tym, że nosił przed nazwiskiem tytuł pastor, prezbiter, jakiś wykładowca. I taki człowiek w ogóle nie zwracał uwagi na szczegóły w kościele. A to nie jest przywódca. Przywódca to jest tak jak z kierowcą, który wsiada do samochodu. Jak mu coś... Jeździsz tym samym samochodem, coś ci brzęczy, to się zatrzymujesz i pierwsza rzecz, sprawdzasz koła. Wiecie, że kiedyś mógłbym przed wami nie stać jako młody człowiek, mogłem zginąć w Bieszczadach? Byłem w Bieszczadach, machaliśmy na okazję, facet z harcerstwa jechał busem, zatrzymał się, mówi: dokąd chłopaki? Do Ostrzych Dolnych, wsiadajcie. Jedziemy i tam jest taka duża pętla się nazywa, taka serpentyna. Jedzie i coś mu stuka. Zatrzymał się, wysiadł i zaczął nieźle kląć. Wysiedliśmy wszyscy, a koło było już na ostatnich zakrętkach śruby były. Ktoś po prostu, komuś się pokłócił w przeddzień i mu odkręcił kluczem i koło cały czas się odkręcały śruby. Wszyscy byśmy zginęli. Przywódca to jest ktoś, jest jak kierowca, jeśli wsiadasz, coś ci brzęczy, coś, to po prostu szukasz przyczyny. Przywódca w kościele to jest ktoś, kto patrzy na całość. Nie przejdzie obojętnie obok papierka, rozlanego mleka. Ale wychowaliśmy się w kościołach, gdzie przywódca to jest tytuł. To jest facet, który nie musi się tym zajmować, bo to nie jego służba. To nie jest przywódca. Ci, którzy niosą ciężar, myślą jednocześnie o sprawach wielkich i małych. I jeszcze takie powiem wam przysłowie japońskie i wyjaśnię, o co chodzi. Kiedy charakter człowieka nie jest dla ciebie wyraźny, poznajesz kogoś albo już kogoś znasz i tak się zastanawiasz, kim on jest, jaki on ma charakter, jakie on ma cechy, taki jest jakiś podejrzany. Mieliście tak z kimś? Żeście zastanawialiście, kogo on wam przypomina i o co chodzi, czy tej osobie można zaufać, czy nie? Tak? Macie kogoś przed oczami teraz? No jeszcze chwilę daję czasu, żebyście widzieli tę osobę. Powiem dalej przysłowie. Kiedy charakter człowieka nie jest dla ciebie wyraźny, przyjrzyj się, kim są jego przyjaciele. Przysłowie japońskie. Kiedy zastanawiasz się, czy tej osobie możesz zaufać, czy to jest prawa osoba, czy też taka podlizuje się, jest nieuczciwa, i może ci kiedyś włożyć nóż w plecy, Przyjrzyj się, jacy są przyjaciele tej osoby. Kim ona się otacza? Ciekawe, no nie? Przysłowie. Co to ma do dzisiejszego wykładu? Jeśli pastor chce zbudować kościół, albo chce, żeby kościół się szybko rozwijał, to musi tak dobrać przywódców, że ci przywódcy niosą z nim razem ciężar. Czyli są odpowiedzialni za wszystko w kościele. Kościół nie będzie się rozwijał, kiedy pastor działa jak taka wąska rureczka, przez którą musi przepłynąć wszystko. Wszystko musi zatwierdzić, wszystko, nad wszystkim mieć kontrolę. Taki kościół nie jest w stanie się rozwijać. Pastor musi pójść do tych rzeczy najważniejszych, żeby zaczynać nowe służby, szukać Boga w tym. Główna odpowiedzialność pastora to jest modlitwa za kościół i słuchanie głosu Ducha Świętego, co Bóg ma dla nas jako pokarm na niedzielę, żeby wszyscy się najedli duchowo, żeby wzrastali. Kiedy pastor wszystko próbuje kontrolować, we wszystkim być, wszystko zatwierdzać, czyli niesie ciężar całego kościoła, to taki kościół się nie będzie rozwijał. Musi dobrać sobie tak przywódców, aby przywódcy nieśli razem z nim ciężar. Po tym można poznać przywódcę. Lider jest odpowiedzialny za mały wycinek życia kościoła. Lider to jest ktoś, kto ma szkółkę niedzielną, uwielbienie, bibliotekę, wieczerze. To jest lider. On dba o ten kawałek tego, co jest życiem kościoła. Ale przywódca patrzy na to, jak funkcjonuje całość. Jeśli coś źle funkcjonuje, on od razu się za to bierze, a nie wyjmuje komórkę i dzwoni do osoby odpowiedzialnej, do siostry i pyta, gdzie jest papier toaletowy? Dlaczego nie kupiłaś papieru toaletowego? Dwóch pastorów moich znajomych było kiedyś w Kazachstanie, w zborze kazachstańskim i była wieczerza pańska. Najpierw ich wzięli na przesłuchanie, czy oni w ogóle z Polski mogą przystąpić do wieczerzy pańskiej. Jednemu pozwolili, drugiemu nie, bo jeden miał trójkę dzieci, a drugi miał tylko dwójkę. Ten stwierdzili, że za mało masz dzieci. Do tego powiedzieli, dobra, może być, ale też za mało. I później podczas wieczerzy, wyobraźcie sobie, to jest prawdziwa historia. Pastor pomodlił się nad kielichem i nad chlebem. To nie był chleb, tylko taka specjalna wypiekana bułka tradycyjna. I próbował ją złamać i nie mógł. I się łamał się kilka razy. Była tak spieczona, że w końcu tak się zdenerwował, że odłożył ją. I wiecie, parę setek ludzi mówi do mikrofonu, która siostra to piekła? I wstaje taka siostra cała czerwona. Po nabożeństwie siostra zostanie. Nie wiem, jak się zakończyła ta wieczerza, bo już mi nie opowiadali, czy udało mu się to połamać. Ale wyobraźcie sobie, to nie tak ma funkcjonować. On mógł tak się nie zachować. Przywódca, pastor jest odpowiedzialny za całość, ale też musi mieć cierpliwość i miłość do innych. Jeśli człowiek jest odpowiedzialny tylko za wąską jakąś służbę, to jest lider. I jeśli chcecie, żeby wasz pastor miał normalną psychikę, to musimy powołać przywódców, którzy będą nieśli z nim ciężar. Którzy będą czuli się odpowiedzialni za nasz Kościół, za całość. I chciałbym właśnie, żebyśmy się dzisiaj modlić o jednego z takich braci. Jeden ma służbę. Myślę, że obaj bracia już właśnie potrafią takie ciężary nosić. Mam na myśli Roberta i Andrzeja. Że mogłem ich jako pastor wypróbować i zobaczyć, że na tych facetach można polegać. Andrzej tak się wczuł w noszenie ciężaru, że nawet syna już widzi jako przywódcę i Kuba też nosił. Ale mówię nie tylko o fizycznych ciężarach, ale mówię o tym, że przywódcą może być ktoś, kto po prostu troszczy się o wszystko w Kościele. I o każdego z nas. Myśli i nosi każdego z nas, modli się i chce nosić te ciężary. Bo wie, że Bóg mu da siłę i Bóg będzie za niego to nosił. To możemy zobaczyć po postawie serca. Amen. Amen. Także